Witajcie. Welcome to the Gniezno. I tu kończy się mój angielski. Pytanie, czy wszyscy mamy konspekt? Jeśli nie, to zapraszam o podniesienie ręki. Siostra Ania pewnie dotrze do was, ale zrobiła to już wcześniej, za co serdecznie dziękuję. Dzisiaj chciałbym was zaprosić do tematu, który nazwałem potęga wiary. Chciałbym, abyśmy teraz przez ten czas zastanowili się, opierając się na tekstach biblijnych, właśnie do czego potrzebna mi jest wiara. Bo to, czym jest wiara, to myślę, że już tyle razy mówiliśmy, że jest to zrozumiałe, ale jeśli nie, to oczywiście po skończonym nabożeństwie możemy wrócić też do tamtych szczegółów. Ale czy faktycznie wiara jest taka niezbędna? Co z nią jest? Czy wiara w cokolwiek? Czy wiara konkretnie ukierunkowana na Jezusa Chrystusa? Chciałbym, abyśmy wspólnie dzisiaj zajrzeli do dwóch fragmentów. Oba pochodzą z Dziejów Apostolskich. Najpierw zajrzymy do 14 rozdziału Dziejów Apostolskich. Tam skupimy się na trzech wierszach, a później przejdziemy do fragmentu, który w tej księdze jest wcześniej, ale ja celowo chciałbym, abyśmy go omówili później, ponieważ w nim tkwi wyjaśnienie też tego właśnie fragmentu 14 rozdziału. A więc następny będzie pochodził z 3 rozdziału, nieco dłuższy, bo wiersze od 1 do 16. Bohaterami obu fragmentów są po pierwsze dwaj chyba najwięksi apostołowie, Paweł i Piotr, ale są tam też dwaj inni bohaterowie, bezimienni, nieznani z imienia, którzy są też niepełnosprawnymi albo bardzo sprawnymi, ale w inny sposób, o czym za chwilę się wspólnie przekonamy. Zajrzyjmy więc do pierwszego fragmentu, czyli Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, wiersze od 8 do 10. Chciałbym, abyśmy te fragmenty, tak jak często tutaj robimy, rozpatrywali pod względem dwóch aspektów. Pierwszy to spostrzeżenia, abyśmy zauważyli to, co wymaga zauważenia, ewentualnie drobno wyjaśnili sobie to, co tego wyjaśnienia może potrzeba, w czym potrzeba tego wyjaśnienia. Drugą rzeczą, która jest na czerwono, to są odniesienia. Odniesienia w sensie duchowym. Odniesienia w sensie, co ja, tu dzisiaj siedzący na tej sali, mogę wziąć do swojego życia. Jak to, co dzisiaj będziemy czytać, może zmienić moje życie, może zmienić moją sytuację, jakakolwiek ona by była? Jakie ona ma przełożenie na praktyczność? Czego mogę po prostu z tego fragmentu nauczyć? Czytamy w tym pierwszym fragmencie tak. W Listrze mieszkał pewien człowiek. Cierpiał on na bezwład nóg, był niesprawny od urodzenia. Nigdy nie chodził. Człowiek ten słuchał przemówienia Pawła, a Paweł, gdy mu się przyjrzał i dostrzegł, że ma on wiarę, aby być uzdrowiony, zawołał do niego: stań prosto na nogi. Wówczas człowiek ten zerwał się i zaczął chodzić. Jeśli chodzi o spostrzeżenia, to chciałbym zwrócić uwagę na cztery rzeczy. Myślę, że nie są one trudne i pewnie też je spostrzegliśmy, ale aby uporządkować to, nad czym dzisiaj tutaj, co dzisiaj rozważamy, mogli właśnie sobie wpisać. Pierwsza rzecz. Widzimy tutaj człowieka z całkiem sporym problemem. Czytamy, że on nigdy nie chodził. Był chromy od urodzenia. Jego kalectwo nigdy nie pozwoliło mu normalnie funkcjonować. W tamtych czasach, dzisiaj może mniej, ale w tamtych czasach bycie niepełnosprawnym było obciążeniem nie tylko dla ciała, ale też dla samego istnienia. Osoby niepełnosprawne tak naprawdę były nieco poza społeczeństwem. Można by rzec, jakby wyzuci poza margines. Sprowadzeni tylko do rangi tego, jeśli chcesz przeżyć, znajdź sobie kogoś, w tym przypadku akurat konieczne, kto zaniesie cię w odpowiednie miejsce, abyś mógł na przykład żebrać, abyś mógł błagać o jałmużnę. Tutaj akurat o tym nie ma, ale jak będziemy czytać kolejny fragment, to właśnie też ta kwestia jest poruszona. A więc mamy człowieka, który przyszedł, nie przyszedł, został przyniesiony, możemy się tego domyślać, na spotkanie, które byśmy mogli nazwać spotkaniem ewangelizacyjnym. Paweł głosił Ewangelię. Był to czas jego pierwszej podróży misyjnej. Był w Listrze, jednej z miejscowości, które objeżdżał. I w czasie tej pierwszej podróży misyjnej, właśnie w tej miejscowości, czytamy, że głosił Ewangelię, ale też wnikliwie przypatruje się swoim słuchaczom. To była niezwykła zdolność, ale myślę i konieczność osoby, która naucza. Ja też często, kiedy stoję tutaj, przypatruję się wam. Czy czasami ktokolwiek nie zasypia, co sygnał dla mnie, ty już, bracie, kończ. Chyba że ta osoba zasypia na samym początku, to wtedy może aż tak bardzo się tego nie obawiam. A więc Paweł wnikliwie przypatruje się swoim słuchaczom. Ten człowiek trafił na to spotkanie, ponieważ coś go zainteresowało. Coś sprawiło, że wokół Pawła zebrał się pewnie dość spory tłum. Nie wiemy, ile było osób, ale wiemy, że było to zgromadzenie. I ten człowiek, pchnięty jakimś zainteresowaniem, przyszedł, aby posłuchać, bo czytamy tutaj, człowiek ten słuchał przemówienia Pawła, a więc przyszedł na spotkanie z osobą, o której może już było głośno i może właśnie on, który zresztą i tak nie wiedział, co ze swoim czasem pewnie robić, trafił właśnie na takie spotkanie. Kwestią ważną w tym wszystkim jest to, jak Paweł wpadł na to, żeby połączyć zwiastowanie Ewangelii z ogłoszeniem uzdrowienia. Bo chcę tutaj podkreślić, i pewnie do tego będę wracał jeszcze kilka razy, że Paweł tego człowieka nie uzdrowił. Paweł proklamował uzdrowienie. Tutaj zresztą słowo, które przetłumaczone jest jako uzdrowienie, w innych fragmentach Pisma Świętego, to samo słowo przetłumaczone jest jako zbawienie. I gdybyśmy wzięli dzisiaj tekst dosłowny, dzisiaj wziąłem celowo literacki, gdybyśmy wzięli tekst dosłowny, to tam właśnie jest stwierdzenie, że Paweł dostrzegł, że ma on wiarę, aby być zbawiony. A więc uzdrowienie równa się zbawienie. Ten człowiek potrzebował zbawienia, ale pewnie do tego zbawienia doszedł poprzez fakt uzdrowienia. Paweł nie czyni jakichś specjalnych rytuałów, nie dotyka go, nie zbiera nagle osób i staje nad tą osobą, kładzie ręce, dając wyraz, że to on uzdrawia. Nie. Czytamy, że gdy mu się przyjrzał i dostrzegł, że ma on wiarę, aby być uzdrowiony, co zrobił? Zawołał do niego: stań prosto na nogi. I wówczas to się dzieje. To tożsamość między słowem uzdrowienie i zbawienie pokazuje nam, że zbawienie to nieodległa przyszłość, gdzieś tam kiedyś po śmierci. Zbawienie to ratunek tu i teraz. Tak jak to uzdrowienie miało miejsce w tym konkretnym czasie i miejscu. A więc zbawienie to nie jest kwestia przyszłości. To nie jest kwestia tego, czym mam się martwić z perspektywy tego, co będzie ze mną po śmierci. Zbawienie to jest kwestia teraźniejszości, czyli tego wszystkiego, co mogę zyskać tu i teraz, kiedy utożsamię się właśnie z Jezusem Chrystusem. Kolejną rzeczą taką zastanawiającą jest to, że czytamy, że chyba tylko ten jeden człowiek miał wiarę, by być uzdrowiony. W innych przekładach, między innymi w Biblii Warszawskiej, jest sformułowanie, że dostrzegł, że miał dość wiary. Myśmy celowo tutaj przetłumaczyli, że miał wiarę, bo pewnie wobec tego, wokół tego dość mnożyłyby się jakieś kazania. Paweł dostrzegł wiarę tego człowieka, która pozwalała na to, która decydowała o tym, aby właśnie ten człowiek został uzdrowiony. Pytanie, co z pozostałymi? Co z tymi, którzy też tam się zebrali, którzy przyszli, aby posłuchać jego przemówienie? Czy nie było tej reakcji? Może było zaciekawienie, ale widocznie ten chromy człowiek jakoś nadzwyczajnie uczestniczył w tym spotkaniu. Tam było to coś, co przykuło uwagę Pawła. Tam było to, co pozwoliło mu na dostrzeżenie, że faktycznie ten człowiek słucha tych słów, które mówię, myślę tu o Pawle, zupełnie inaczej. Odbiera te prawdy zupełnie w innych kategoriach. Jak długo mógł się przypatrywać tej osobie? 15 sekund? Za długo chyba. Może 5 sekund. Chyba że co jakiś czas spoglądał na niego i patrzył, że jego uwaga jest mocno skoncentrowana. Dostrzegł wiarę. Co było istotne w tej całej sytuacji? Nie spotkanie ewangelizacyjne. Nie talent oratorski Pawła, ale wiara, która została wzbudzona na skutek tego, o kim zwiastował Paweł. A wiemy, że Ewangelia Dobra Nowina jest Ewangelią o Jezusie Chrystusie, o tym, który zbawia. Piękne są te bezimienne postacie w Biblii, bo możemy wpisać w nie swoje imię. Tą bezimienną postać możemy widzieć jak wykropkowane miejsce, w które śmiało możemy wpisać swoje imię. Jak jest twoją wiarą? Co jest twoim zmaganiem, problemem? Twoją swego rodzaju niepełnosprawnością. Co jest tym, z czym zmagasz się usilnie sam i widzisz to w kategoriach, jak postrzegano tego człowieka? On był chromy od urodzenia i koniec. I tak będzie. Nikt nie dawał mu szansy na to, że ta sytuacja się zmieni. Jego każdy następny dzień był w mniemaniu tamtego społeczeństwa swego rodzaju zwycięstwem. A czego potrzebował? Powiemy uzdrowienia. A ja powiem przede wszystkim zbawienia. Potrzebował zbawienia i ta wiara spowodowała, że uzdrowienie tego człowieka mogło się dokonać. Paweł nie uzdrowił. On proklamował uzdrowienie. Wszystko to stało się tylko i wyłącznie na podstawie wiary. To potęga wiary sprawiła, że ten człowiek mógł nagle na wezwanie Pawła stanąć na nogi. To wiara, która była w tym człowieku, która zrodziła się w czasie tego spotkania pewnie, dała moc ku temu, aby Chrystus mógł dokonać zmiany, i to poważnej zmiany jego życia, łącznie także z kwestią cielesną. Zajrzyjmy do tego drugiego fragmentu. Podzielimy sobie go może na dwie części, tak jak w konspekcie jest. Przeczytajmy, a potem do tego się odniesiemy. Jednego razu w porze modlitwy Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Było około 15:00. W tym też czasie przynoszono tam pewnego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Sytuacja bardzo podobna. Mamy też człowieka, który nie chodzi i ta choroba trwa od urodzenia. Codziennie sadzano go przy bramie świątyni, zwanej Piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. Człowiek ten zobaczył Piotra i Jana. Właśnie mieli wejść do świątyni, gdy poprosił, czy nie zechcielibyście go wesprzeć? Czy nie chcieliby go wesprzeć? Wówczas Piotr wraz z Janem wpatrzył się w niego i polecił: spójrz na nas. Tamten uczynił to w oczekiwaniu, że coś od niego otrzyma. Tymczasem Piotr powiedział: nie mam srebra i złota, lecz daję ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach. Podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie. Wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. Cały lud zobaczył go, jak chodzi i chwali Boga. Rozpoznali też, że to ten sam człowiek, który w poszukiwaniu wsparcia siadał przy bramie pięknej świątyni. Byli więc tam bardziej zdumieni, byli więc tym bardziej zdumieni i zachwyceni tym, co go spotkało. A gdy on tak trzymał się Piotra i Jana, cały zdumiony lud zbiegł się do nich, do krużganku zwanego Salomonowym. Zatrzymajmy się na chwilę, zaraz pójdziemy do kolejnego fragmentu. Widzimy tutaj sytuację, która w pewnych elementach jest bardzo podobna. W niektórych może się różni, ale w wielu jest podobna. Mamy tu też chromego człowieka, ale jest to opisane, że był przynoszony każdego dnia. Po co? Po to, aby żebrać. Po to, aby prosić o jałmużnę. Po to, aby prosić o wsparcie. Po to, aby błagać o to, żeby ludzie dali mu jeszcze jeden dzień życia poprzez właśnie to, czym mogą go wesprzeć. Jałmużna była ważnym elementem religijności Żydów, a więc to, że uzyska jakieś wsparcie, wcale nie było rzeczą niemożliwą. To w zasadzie prawo mojżeszowe, prawo to, które rabini stosowali też, których nauczali faryzeusze, mówiło o tym, że dobrze jest dawać na rzecz biednych, bo to podoba się Bogu. I tutaj mamy też, można powiedzieć, ciężki przypadek. Ten człowiek też był chromy od urodzenia. Można powiedzieć, kolejny bardzo trudny przypadek. Tutaj różnica polega na tym, że ów człowiek nie trafił na spotkanie ewangelizacyjne, jak to było w fragmencie poprzednim. Ale podobieństwo polega na tym, że Piotr, podobnie jak Paweł, wpatrzył się w niego. Znowuż możemy powiedzieć, jak długo mu się przyglądał, jak długo go obserwował. Tu jest krótka informacja. Wpatrzył się w niego. I wtedy, podobnie jak w poprzednim fragmencie,
dochodzi do
czego? Do ogłoszenia uzdrowienia. Piotr, jedynie jak czytamy, pomógł mu podnieść się na nogi. Nie ma tu ani jednego stwierdzenia, że Piotr swoją mocą, swoim niezwykłym talentem, swoimi dłońmi uzdrowił tego człowieka. Nie. Tu jasno czytamy, że Piotr mówi: w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. A następnie tylko bierze go za rękę, aby pomóc mu podnieść się na nogi. Oczywiście towarzyszy temu wielka radość. Trudno się dziwić. Przyniesiono go tego dnia, tak jak poprzednie. Aby co? Aby mógł liczyć tylko na to, że uzyska jakieś wsparcie. Być może też tym wsparciem musiałby się podzielić z tym, który go nosił. Nie wiemy, kto go przyniósł, ile osób, tylko że został przyniesiony. A więc jak kolejny dzień miał spędzić w ten sam sposób? Od świtu, po zmrok, być w tym miejscu, tak jak wielu innych chorych, którzy przy świątyni czy przy synagogach błagali o jałmużnę. Dlatego człowieka jednak, podobnie jak w wcześniejszym fragmencie, ten dzień był przełomowy. Ten dzień zakończył się inaczej niż poprzednie. Ten człowiek, jak i człowiek, którego świadkiem uzdrowienia był Paweł, wrócił do domu. Można by powiedzieć, wrócił do domu u własnych nogach. Nie przyniesiono go z powrotem. Nie odstawiono go do domu. Oni obaj mogli wrócić do domu. Na jakiej podstawie to wszystko zadziało? I w przypadku tej historii z Pawłem w Listrze, i w historii tutaj Piotra i Jana akurat w Jerozolimie. Czytamy dokładnie od wiersza 12. Gdy Piotr to zobaczył, odezwał się do ludu: Izraelici, dlaczego się temu dziwicie? I dlaczego nam się tak przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością sprawili, że ten człowiek chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców obdarzył chwałą swego sługę Jezusa, właśnie tego, którego wy wydaliście, którego zaparliście się przed Piłatem. Piłat uznał, że należało go uwolnić, a wy zaparliście się świętego i sprawiedliwego i wyprosiliście sobie ułaskawienie mordercy. W ten sposób zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Dzięki wierze w Jego imię wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie, a wiara przez Niego wzbudzona, czyli przez Jezusa, dała Mu to pełne zdrowie, o czym na własne oczy mogliście się przekonać. Chromy człowiek nie został uzdrowiony mocą czy też wiarą Piotra. Podobnie jak we wcześniejszym fragmencie, wiara Pawła nie spowodowała uzdrowienia tamtego chromego. Piotr tutaj sam mówi: patrzycie na nas, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością sprawili, że ten człowiek chodzi. Ilu wśród naszych znajomych ślepo wierzy, że pojedzie do tego uzdrowiciela albo pojedzie w tamte miejsce, bo ktoś tam w niezwykły sposób uzdrawia innych? Ile osób w naszym otoczeniu myśli właśnie w takich kategoriach, w jakich kategoriach myśleli ci, którzy w tej świątyni byli i przypatrywali się Piotrowi i Janowi? Piotr daje tutaj wyraz jednoznacznie: to nie moja pobożność, nie moja religijność. Ludzie mają tendencję do tego, aby szukać pośrednika. Mam problem, nie wiem czegoś, pójdę do księdza, pójdę do pastora, pójdę do wierzących sąsiadów, niech modlą się o mnie. A co ze mną? Co z moją relacją z Bogiem? Czy ja nie mam takiego samego dostępu do Boga jak inne osoby? Czy mnie Bóg osobiście bezpośrednio nie może się dotknąć, tylko potrzebuje innych, którzy położą ręce? Nie. Ten fragment sam tego dowodzi. I w poprzednim, i w tym fragmencie to uzdrowienie nastąpiło na skutek działania Chrystusa, Jezusa Chrystusa, którego Żydzi zamordowali, jak bardzo mocno mówi tutaj Piotr. Sprawcę, mówi, zabiliście sprawcę życia, ale dalej, którego Bóg wzbudził z martwych i który ma tą niezwykłą moc. On jest tym niezwykłym sługą, który może zmienić życie. To On jest tym sprawcą właśnie uzdrowienia. Twojego, mojego, każdego z nas. 16 wiersz właśnie dobitnie to wszystko wyjaśnia. Dlaczego doszło do uzdrowienia? Raz jeszcze pomyślmy. Dlaczego doszło do uzdrowienia tych dwóch ludzi? Jakie szczegóły są tutaj istotne? Tu chodzi o uzdrowienie z bardzo poważnej choroby. Nie z kataru, który za 7 dni się sam skończy, ale z przypadłości, na którą już w zasadzie pod względem medycznym tamtych czasów machnęli inni. Gdybyś miał siebie wpisać tutaj w tą historię, co jest twoją przypadłością? Co jest twoim zmaganiem? Co jest tą twoją niepełnosprawnością? I w konfrontacji z tym tekstem, czy czujesz się zachęcony do tego, że jednak jest ratunek, że jednak jest wyjście? Co było istotne w obu fragmentach, jeśli zbierzemy je w całość i znajdziemy wspólne części? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus był obecny w zwiastowaniu Pawła. Był obecny w zwiastowaniu Piotra. I jest obecny w dzisiejszym świecie. Tak, Jezus Chrystus jest tak samo obecny w dzisiejszym świecie, ale został przez ten świat odrzucony. Dzisiejszy czas tak zwanego postmodernizmu mówi, że wiara jest indywidualną sprawą człowieka i obojętnie w co on wierzy, trzeba to uszanować, bo ważną rzeczą w tym wszystkim jest, że wierzy w coś. Ten tekst o tym nie mówi. Mówi wręcz o czymś zupełnie przeciwnym. Że tylko wiara w Jezusa Chrystusa jest wiarą. Że tylko wiara w Jezusa Chrystusa ma potęgę w działaniu. Jezus Chrystus był obecny w zwiastowaniu i Pawła, i Piotra. Jezus Chrystus jest obecny także i w tym dzisiejszym zwiastowaniu. Czy odczuwam Jego obecność? Czy dostrzegam to, że On tak samo może dotknąć się mnie? Nie jestem w stanie przypatrzyć się każdemu z was i dostrzec, czy twoja wiara jest wystarczająca. Ale ty możesz to sam zrobić. Ty możesz sam sobie odpowiedzieć, czy faktycznie uznaję Jezusa za tego, który może dokonać wielkie rzeczy w moim życiu, który może stać się rozwiązaniem problemów, które mnie przytłaczają. Dlaczego to imię było takie ważne? Piotr mówi w imieniu Jezusa Chrystusa. Co było w tym imieniu? Jezus, a w języku ówczesnych ludzi Jeszua, co znaczy? Jahwe jest ratunkiem. Jahwe jest ratunkiem. Tylko w Nim jest zbawienie. Tylko w Nim jest ratunek. Nie ma innej opcji. Mogę próbować sam załatwić sprawę. Czy ten człowiek byłby w stanie sam wstać z tego miejsca i chodzić? Bo by się tak zaparł tego wszystkiego? Nie. Czy tak samo ty jesteś w stanie powiedzieć, że na 100% udowodnię, że jestem w stanie zmienić tak swoje życie, że to, co było do tej pory moim problemem, przejdzie wstecz? Zapewniam cię, że nie. Jeśli tak myślisz, to prędzej czy później potkniesz się na tym sam. Potrzeba w tym mocy Chrystusa. Mocy Chrystusa, który wzbudza w nas wiarę. I dopiero ta wiara w połączeniu z Jego miłością, Jego ratunkiem, Jego zbawieniem może uczynić cuda. Czy przychodzisz na spotkanie z Chrystusem w taki właśnie osobisty sposób? Tu nie jest ważne to, żeby brać udział w jakimś wielkim zgromadzeniu. Ten pierwszy przypadek miał miejsce podczas spotkania ewangelizacyjnego, w jakimś tam tłumie. Ale drugi przypadek, wcale takiej okoliczności nie było. Ten człowiek siedział, czekając na pomoc materialną. Siedział jak każdego innego dnia, w taki sam sposób. Ale doszło właśnie do takiego osobistego kontaktu, na którym zależy Bogu. Nie kieruj się w życiu tym, że coś w twoim życiu jest nierozwiązywalne. Możesz powiedzieć, okej, po prostu się z tym pogodziłem. Tak jest i tak musi być. Wcale tak być nie musi. Tu mamy przypadki takie. I tych przypadków jest całe mnóstwo. Moglibyśmy dzisiaj siedzieć do wieczora i analizować właśnie przypadki takie beznadziejne, które znalazły swój szczęśliwy finał. Bo w Jezusie jest ratunek. A więc uzdrowienie równa się zbawienie. Tego, co potrzebujesz dzisiaj, to przede wszystkim uregulować swoją relację z Bogiem. Pozwolić, aby to On był twoim Panem, aby On wniknął w twoje życie, aby Jego Duch Święty zmieniał Jego oblicze, oblicze tego życia. Jeśli jesteś osobą, która chodzi w Chrystusie, możesz w niezwykły sposób odczuwać potęgę wiary, która jest w tobie. Czy pozwalam na to, aby ta wiara prowadziła mnie do niezwykłych rzeczy? Czy pozwalam na to, aby ta wiara mogła urzeczywistnić się na przykład w odważnym zwiastowaniu Ewangelii? Czy pozwalam, aby ta wiara układała mój dzień i tydzień każdego życia? Czy pozwalam, aby ta wiara powodowała, że pismo, które czytam, nagle się materializuje? Pismo, które czytam, nagle okazuje się wspaniałym przewodnikiem, w którym znajduję konkretne podpowiedzi do konkretnych sytuacji swoich. I wreszcie, czy ta wiara każdego dnia prowadzi mnie do osobistego związku z Bogiem? Czy ta wiara pozwala mi na takie bezpośrednie relacje z Nim samym? Czy mogę odczuć potęgę swojej wiary? Tak. Spróbuj. I podziel się z tym na następnym spotkaniu albo któryś z rzędu. Naucz się korzystać z możliwości, które drzemią w tobie za sprawą Ducha Świętego, który jest, który będzie, a którym jest Jezus Chrystus. Amen. Powstańmy i pomódlmy się.